Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy i pozdrawiamy raz jeszcze widzów telewizji Trwam, zapraszając jednocześnie na rozmowy niedokończone. Temat, który podejmujemy, jest tematem bardzo istotnym, bardzo aktualnym, dotykającym zwykłych ludzi, naszych rodaków mieszkających tutaj w Polsce, poszkodowani przez banki. Chcemy o tym sobie dzisiaj powiedzieć. Temat bardzo szeroki, jak za moment też się przekonamy, ale chcemy go podjąć z udziałem również naszych gości tutaj w studiu i z udziałem naszych widzów. Witam bardzo serdecznie zatem w studiu telewizji Trwam pana Arkadiusza Szcześniaka, prezesa Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu. Witam, szczęść Boże.
Witam, szczęść Boże.
Jest z nami pani Agnieszka Kołodziejska, koordynator inicjatywy Nasze Jerycho. Jest pan Norbert Nagaj, członek Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu.
Szczęść Boże.
I pan Marek Grzewuski, wiceprezes tegoż stowarzyszenia.
Szczęść Boże.
To druga wizyta w naszych mediach i w telewizji i w radiu przedstawicieli Stowarzyszenia Stop Bankowemu Bezprawiu i naszego Jerycha. Od ostatniej, czyli 3 miesiące, z tego co zdążyliśmy się już zorientować mniej więcej temu, trochę czasu minęło. Chciałem zapytać może na początek o to, jakie echa tamtejszych rozmów, tych rozmów, które były po raz pierwszy. No i co się zmieniło, jeżeli chodzi o sytuację osób nazywanych dzisiaj przez nas tutaj poszkodowanymi przez banki?
Przede wszystkim chcieliśmy podziękować, że po raz drugi mamy możliwość mówienia o tych sprawach, dlatego iż właśnie ta pierwsza wizyta pokazała, iż ten temat jest jak najbardziej aktualny i wymaga on jednak zainteresowania nie tylko nas, ale i wielu urzędów państwowych, które powinny się przyjrzeć temu. Do nas się zwróciło bardzo dużo osób właśnie po tym ostatnim programie. Niektóre osoby miały bardzo trudną sytuację, gdyż już miały prawomocne wyroki i nie każdemu jesteśmy w stanie pomóc pod kątem prawnym, ale też było szereg osób, które uzyskały od nas wsparcie i bardzo często udało się długi, które domagała się instytucja finansowa, po prostu oddalić. Czyli te osoby miały wrażenie, iż mają dług, a okazało się, że jednak tego długu nie ma albo jest on bezprawnie od nich ściągany. Także bardzo dziękujemy za tę możliwość i ponownie zachęcamy widzów do kontaktu z nami, gdyż jak się okazuje, te bezprawie w Polsce pod kątem bankowym i nie tylko bankowym niestety jest bardzo duże. Mhm.
Ja chciałam powiedzieć, że nasze Jerycho jesteśmy taką wspólnotą modlitwy w stałym kontakcie takim mailowym, czasami telefonicznym. I przed wyjazdem tutaj do studia dostałam takiego dramatycznego maila od pani Ani mieszkającej pod Puławami, która napisała, że wzięła kredyt na 200 tysięcy złotych na dom, spłaciła 207 tysięcy, a dostała w ten czwartek z banku taką informację, że ma spłacić 320 tysięcy w trybie natychmiastowym. I ona jest bezradna i ona mówi, koniecznie powiedzcie o tej sytuacji, która dotyka zwykłych ludzi, która dotyka ludzi, którzy poszli do banku po kredyt. Nie chcieli grać ani na giełdzie, ani nie poszli do kasyna, a są w takiej dramatycznej sytuacji. Powiedzcie o ludziach, którzy znaleźli się w sytuacji jakiejś losowej, utraty pracy czy choroby. I wtedy oni doświadczają sytuacji dramatycznych. Dlatego chcę powiedzieć, że my jesteśmy po prostu też zwykłymi ludźmi, którzy w jakimś momencie postanowiliśmy się zorganizować, a to w Stowarzyszenie właśnie Stop Bankowemu Bezprawiu, czy właśnie we wspólnotę Nasze Jerycho.
Wspomnieliście państwo, że te sytuacje, kiedy ludzie czują się poszkodowani przez banki, to nie jest coś, co pojawia się znikąd i też te sytuacje nadal się pojawiają, nowe sytuacje. To jest dla mnie jako takiego też no, zwykłego człowieka, który styczność z bankami ma raczej małą, jest czymś nie do pojęcia. Jak w państwie, które jest państwem prawa, które ma konstytucję, inne ustawy, które regulują to wszystko, również w kwestii bankowości, prawda? Dochodzi do takich sytuacji, że to, o czym pani Agnieszka powiedziała, człowiek, który spłacił pieniądze wzięte w kredyt, otrzymuje takie pismo. Jak w ogóle, jak do takiego czegoś dochodzi?
Ja bym chciał podkreślić, że nie jesteśmy tutaj ekspertami tak naprawdę, nie jesteśmy tutaj fachowcami, jesteśmy tutaj konsumentami, uczestnikami tego rynku finansowego, bankowego w Polsce i widzimy, jak on działa od strony konsumenta. Zrzeszyliśmy się, połączyliśmy się w Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu, też w grupę modlitewną Nasze Jerycho, żeby walczyć z tak naprawdę z lichwą. Z lichwą, czyli wyzyskiem człowieka pod względem finansowym w przestrzeni publicznej i też walczymy w przestrzeni takiej duchowej, modlitwą. Tą lichwą zostało zainfekowane tak naprawdę całe społeczeństwo i nawet ci, którzy kredytów nie biorą, odczuwają ich skutki tak naprawdę. Nie mówię tylko o sferze duchowej, ale też o sferze wymiernej, fizycznej, finansowej, gdzie problem płynności sektora bankowego tak naprawdę odczuwa każdy, dlatego że państwo próbuje w sposób i materialny, i finansowy, ale też i prawny wspomagać system bankowy, który tak naprawdę stworzył ten problem. I dlaczego mówimy o tym, że taki problem mógł zaistnieć? Dlaczego ktoś może dostać dokument, informację, że wypowiada mu się kredyt, co jest bezprawne? Otóż pan Wojciech Sawicki, pełniący taką funkcję społecznika, rzecznika, kredytobiorcy, dowiedział się od instytucji państwowych, że tak naprawdę nad sektorem bankowym w Polsce nie ma żadnego nadzoru. I to jest powód, dla którego takie rzeczy się dzieją. Nie ma żadnego nadzoru, dlatego że nadzór finansowy tak naprawdę jest nad całym sektorem finansowym, nie tylko nad bankami. Nad sektorem bankowym nie sprawuje nadzoru ani Ministerstwo Finansów, ani UOKiK, Urząd Ochrony Konsumentów, dlatego że właśnie on odpowiada, że on chroni od strony konsumenckiej, a nie od strony instytucji. Tak naprawdę pan Wojciech Sawicki dowiedział się, ma na to dokumenty z tych instytucji wszystkich, najważniejszych w państwie, że takiego nadzoru nad sektorem bankowym nie ma. I stąd dochodzi do bankowego bezprawia.
To trochę dziwne, bo są te instytucje, które powinny kontrolować te rzeczy, natomiast no, ostatnio podczas audycji też była mowa o skali, jaka jest, jeżeli chodzi o dotkniętych różnymi no, nieprzyjemnościami, tak mówiąc bardzo delikatnie, przez banki. Czy to dzisiaj się zmieniło? Czy tych poszkodowanych przez banki jest więcej, jest mniej?
Znaczy, biorąc pod uwagę tylko same jedynie te umowy, które dotyczą tych naszych pseudokredytów we frankach, to osób, którym zakończono umowy, czyli prawdopodobnie je wypowiedziano, jest już 148 tysięcy. To jest 148 tysięcy rodzin, z którymi do końca nie wiemy, co się stało. Na pewno straciły majątek, na pewno straciły dach nad głową. Natomiast czy one jeszcze przebywają w kraju, w jakiej są sytuacji, to trudno powiedzieć. Zostały wyrzucone poza nawias społeczny i na pewno tym osobom nie ma innej drogi pomocy, jak pomoc jakaś finansowa, materialna, żeby wynagrodzić im te krzywdy, które ich spotkały ze strony sektora bankowego. Natomiast jest jeszcze cały czas ponad 500 tysięcy rodzin, które oczekuje ze strony państwa na pomoc, tylko że pomoc taką nierozumianą w takiej postaci, że coś im się należy, jakieś pieniądze, nie. Chodzi o pomoc w przestrzeganiu prawa. Chodzi o to, żeby polskie państwo skutecznie egzekwowało to prawo, które już w tej chwili jest. I tylko takiej pomocy oczekujemy od naszego państwa. Nie chcemy żadnych funduszy, nie chcemy żadnego wsparcia. To, co nam się proponuje ze strony w tej chwili tej najnowszej ustawy, która jest tak naprawdę kredytem na kredyt, czyli ludzie mają dostać szansę na kredyt po to, żeby spłacić swój kredyt poprzedni. to w tej chwili, co się dzieje w naszym kraju, to są realne straty także dla gospodarki, o tym warto powiedzieć. Stara się nam przedstawić problem w ten sposób, że rozwiązanie problemu frankowego będzie kosztowało czy to podatnika, czy budżet państwa. Jest wręcz przeciwnie. Sytuacja wygląda w ten sposób, że to my jako społeczeństwo składamy się na to, żeby banki nas mogły łupić i ponosimy tego koszty. Wyliczone przez Narodowy Instytut Studiów Strategicznych to jest około 22 miliardy złotych rocznie, w tym około 3,85 miliarda samych strat do samego budżetu. To są pieniądze, które my tracimy. Z czego to wynika? Wynika z tego, że ludzie, którzy są pozbawieni dachu nad głową, są pozbawieni pracy, są mniej efektywni dla gospodarki. Oni nie kupią za te pieniądze, które mają zapłacić za ratę bezprawnie wytworzoną przez bank. Oni nie są w stanie pracować, ponieważ tej pracy zostali pozbawieni. Często są to rodziny, które wskutek tych wszystkich perturbacji rozwiodły się, zostały zniszczone. Często się to również kończy samobójstwami. Te wszystkie rzeczy można byłoby rozwiązać, natomiast państwo nasze nie chce tego zrobić.
Czas wrócić.
Ja bym może dopowiedział, iż oprócz tych jeszcze 700 tysięcy umów, które były na samym początku, w tej chwili mamy 2,5 miliona wystawionych tytułów egzekucyjnych i niestety bardzo często jest tak, iż osoby, przeciwko którym za chwilę komornik będzie toczył postępowanie i będzie od nich ściągał składniki majątku, mogą o tym nawet nie wiedzieć, gdyż zdarzają się również takie praktyki, iż w sądach podaje się nieaktualne adresy tych osób albo w adresie jest pomyłka literowa, tylko po to, żeby drugie dostarczenie listem poleconym było traktowane przez sąd jako skuteczne. Czyli komornik po takim postępowaniu sądowym, po którym dłużnik nie wie, niestety ten komornik ma prawo ściągać składniki majątku, czyli na przykład zająć komuś pensję. I w naszej ocenie, pomimo tego, iż tak naprawdę nie ma instytucji, która powinna przestrzegać przed tego typu sytuacjami, to również niestety instytucje, które mają szereg innych obowiązków, również je zaniedbują. Zarówno zbyt mało aktywnie działa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta, ale przede wszystkim widzimy wiele patologii w Komisji Nadzoru Finansowego. To jest komisja, która powinna co prawda dbać tylko nad stabilnością banków, ale również zwracać uwagę na to, czy te banki nie tworzą zagrożenia dla depozytów, czyli dla tych kwot, które tam przeciętny Kowalski wpłaca. A niestety w naszej ocenie działania z ostatnich 7 lat tak naprawdę potwierdzają, iż te osoby chronią tylko banki, ale również wprowadziły pewnego typu ryzyko i to ryzyko już się zaczyna materializować w tym, co się dzieje na przykład w Getin Banku, gdyż ta komisja już w 2011 roku alarmowała, iż tak duży portfel tych kredytów może być niebezpieczny dla tego banku i w tej chwili ten bank zaczyna mieć z tym problemy. Traci w kolejnym roku zaczyna mieć gigantyczne straty i tak naprawdę nie ma gwarancji, iż ten bank dalej będzie w stanie wypłacać depozyty. To po prostu... To, co się dzieje w tym banku, poznało już wielu klientów. Ten bank oszukał tak wiele osób, że utracił zaufanie przynajmniej kilku milionów osób. Mhm.
Mówiliśmy o kilku już przykładach takich konkretnych tego bankowego bezprawia, jak zresztą wasza organizacja też się nazywa, nie bezpodstawnie oczywiście. Na czym jeszcze polega to ten brak przestrzegania prawa, tak mówiąc też bardzo, bardzo lakonicznie czy pobieżnie? Myślę, że najlepiej to pokazać na konkretnych przykładach, w jaki sposób bank, no, łamiąc prawo, bo tak trzeba też chyba powiedzieć, oszukuje i czyni z człowieka, ze swojego klienta, o którego przecież zabiega bardzo często, czyni poszkodowanego, czyni ofiarę.
Tylko powiedział w jednym zdaniu, o tym świadczą prawomocne wyroki sądów. Ostatnie wyroki, gdzie poszkodowana, o której bank domagał się raty miesięcznej 2000 zł, po wyroku sądu płaci mniej niż 1000 zł. To jasno pokazuje, iż bank domagał się od niej co miesiąc 1000 zł nielegalnej opłaty. I takich wyroków na szczęście jest coraz więcej, ale ponieważ skala problemu jest tak ogromna, to my oczekujemy rozwiązań systemowych od polityków. Mhm.
Ja chciałam może pokazać i wyjaśnić, że tak od początku, na czym polega kłopot z tymi kredytami frankowymi. Jeżeli dwie osoby w tym samym czasie wzięły w 2008 roku kredyt na 300 tysięcy złotych i przez 8 lat systematycznie...
Troszkę wyżej pokażmy. Właśnie. O, teraz będzie lepiej widoczne.
I przez 8 lat systematycznie spłacały ten kredyt, to osoba, która zaciągnęła go w złotówkach, spłaciła 201 tysięcy, zostaje jej do spłacenia 200 600 zł, czyli wartość tego kredytu maleje w miarę spłacania. Natomiast w przypadku kredytów indeksowanych czy denominowanych do franka szwajcarskiego, pomimo tego, że spłaciła więcej niż kredytobiorca złotówkowy, czyli 265 tysięcy, to okazuje się, że do spłacenia pozostaje jej 384 tysiące, czyli więcej niż zaciągnęła. Mhm. Jest to związane z tym, że to zobowiązanie jest właśnie indeksowane zmiennym kursem franka szwajcarskiego. Ja chcę powiedzieć o takiej rzeczy, że niektóre sądy uznają, że przynajmniej w pierwszych instancjach, że umowa zawarta z bankiem jest nieważna w całości. A wynika to między innymi, nie wdając się w szczegóły, z tego, że chociaż dopuszczana jest swoboda umów, to znaczy, że ja mogę z bankiem się umówić, że pożyczam pieniądze, nie mogę się umówić na rzeczy, które są niezgodne z prawem. Czyli nie mogę się umówić z bankiem, że sprzedam swoje dziecko albo że sprzedam nerkę, ponieważ jest to niezgodne z prawem. I tak samo, takie samo odniesienie jest właśnie do tych umów i dlatego ludzie, którzy są poszkodowani, idą do sądów po sprawiedliwość. Ale chcę jeszcze na koniec jakby powiedzieć, że ten problem, o którym tu mówimy, to nie jest tylko problem wąskiej grupy osób, czyli 700 tysięcy razy 3 to jest 2 miliony 100 osób razem z rodzinami, ale to jest problem, ogromny problem społeczny. I tak jak tutaj Marek już mówił, że rok rocznie zamiast trafić na rynek, żeby gospodarka się obracała, 22 miliardy trafiają właśnie do kieszeni banków i one są zanoszone przez zwykłych ludzi z ogromnym wysiłkiem. Jeżeli rata kredytu wzrosła dwukrotnie, a my zaciągaliśmy te kredyty w 2008 roku, kiedy kurs franka był 2 złote, obecnie jest 3,7, ale był moment, że był 4 złote, czyli praktycznie dwukrotny wzrost kursu franka, to zarówno rata wzrosła prawie dwukrotnie, jak i też saldo kredytu, czyli kapitał do spłaty. Czyli te kredyty, które są, one są, my je nazywamy lichwiarskimi, ponieważ one są niespłacalne. Po prostu nigdy nie osiągniemy tego momentu, że będziemy mogli je uczciwie spłacić, a chcemy je spłacać uczciwie. I stąd ten problem się bierze.
I warto też podkreślić, że te umowy pseudokredytowe, bo to nie są typowe umowy kredytowe w rozumieniu polskiego prawa, prawa bankowego, artykuł 69 podpunkt 1 mówi o tym, że bankowi należy się tylko i wyłącznie odsetki od udzielonego salda kredytu. Natomiast nie ma tam informacji czy możliwości dla banku, żeby to saldo, ten kapitał, który otrzymał kredytobiorca, żeby ono rosło. Ono wraz z każdą spłatą musi maleć. Nasze salda wzrosły dwukrotnie. I to jest ta lichwa. I te umowy pseudokredytowe są niezgodne z polskim prawem bankowym, z polskim prawem cywilnym, z prawem europejskim. Prawo europejskie wyraźnie mówi, że klauzule indeksacyjne, denominacyjne, wszelkie klauzule waloryzacyjne, które mówią właśnie o tym, że saldo kredytu będzie indeksowane do czegokolwiek, do jakiejkolwiek waluty, są niezgodne z prawem i powinno być wyłączone, wykasowane z umowy. To się nie dzieje w polskim wymiarze sprawiedliwości na dużą skalę i tak naprawdę z automatu te wszystkie umowy powinny być skasowane, wycofane, bo są niezgodne z prawem przede wszystkim europejskim.
Innymi słowy, klient poszedł do banku po kredyt, otrzymał inny produkt inwestycyjny jakiś, który w normalnych krajach jest uznawany jako zupełnie inny produkt, który nie jest kredytem. To należy powiedzieć ludziom, że to, co my dostaliśmy poszliśmy do banku po kredyt, natomiast otrzymaliśmy zupełnie inny produkt, który jest finansowany jakimiś dodatkowymi instrumentami pochodnymi, które wpływają między innymi na kurs tej waluty, o czym my nie byliśmy informowani. Bo to, w jaki sposób kształtowany jest kurs walut, również bank miał na to wpływ. Natomiast nas o tym nie poinformował.
Właśnie dlatego, że mamy bankowe bezprawie. Nie działa nadzór bezpieczeństwa nad sektorem bankowym. Nie mówię o nadzorze płynności finansowym, tylko właśnie, czy te umowy, czy to, co robią banki, jest zgodne z prawem. I dlatego to się dzieje, bo klient, konsument powinien być chroniony przez państwo, przez instytucje państwa, tak żeby mógł pójść do instytucji, czy to finansowej, czy jakiejkolwiek innej i podpisać umowę taką, że ona jest dla niego bezpieczna. Oczywiście ona się może różnić w jakichś parametrach ogólnych, kwota kredytu, oprocentowanie, ale konsument, który nie ma wiedzy specjalistycznej, czy bankowej, czy finansowej, powinien móc w każdym normalnym państwie podpisać ją w ciemno. Musi wiedzieć, że ona jest dla niego bezpieczna. Będzie może troszkę mniejszy, może troszkę wyższy koszt, w zależności, który to będzie podmiot, który to będzie bank. Ale nie może być takiej sytuacji, że klienci podpisują umowy pseudokredytowe, które tak naprawdę oferują instrumenty finansowe, które są zakazane dla konsumentów na rynku europejskim. A to mamy w Polsce. Mhm.
Zatem mamy człowieka, który ma prawo wziąć kredyt, tak? Kredyt w rozumieniu klienta, czyli znalazł się w sytuacji, która jest trudna, być może potrzebuje gotówki, zakłada, że biorąc kredyt, no, koszt tego kredytu czy spłaty będzie troszeczkę wyższy. Natomiast w umowach, które niejednokrotnie są też wielostronicowe, znajdują się rzeczy, albo i nie znajdują się rzeczy, o których państwo też mówicie, prawda? Różne pułapki, w które człowiek może wpaść. Zatem pytanie, które chciałbym zadać. Co powinien zrobić człowiek, który poczuł, że coś jest nie tak, że jest oszukany, że nie tak się umawiał, albo po prostu tak po ludzku nie tak mu się wydawało, że to będzie wyglądać? Czy on ma jakieś szanse dochodzić swoich praw, swoich racji?
Na szczęście tak. Chcemy, żeby wszyscy mieli świadomość, iż bank jest tak samo firmą jak każdą inną i jeżeli złamie prawo, to jak najbardziej ta osoba ma uprawnienia do tego, żeby z tym bankiem walczyć w sądzie. Ostatnie 3 lata pokazały, ile razy banki przegrywały w sądach. W ostatnim tygodniu była sprawa przeciwko jednemu z banków, gdzie bank przegrał po pierwszej rozprawie, czyli już na pierwszej rozprawie sędzia wiedział, iż dana umowa była niezgodna z prawem i nieważna od chwili jej zawarcia, czyli klient otrzymał zwrot wszystkich wpłat, które dokonał do tego banku, a sam musiał odwrócić oczywiście kwotę pierwotną, którą od tego banku uzyskał, ale nie miał żadnych opłat typu odsetki czy jakieś opłaty dodatkowe. I apelujemy do wszystkich, którzy mają problem finansowy, żeby przede wszystkim otwierali korespondencję i w terminach, które są tam zawarte, one niestety są ciągle bardzo krótkie. O to też apelujemy do polskiego rządu, aby klient nie miał tylko 14 dni na odpowiedź, jeżeli bank wystawia nakaz zapłaty, tylko może 21 czy 30, tak jak bank ma czas na odpowiedź na reklamację, po to, żeby te osoby miały czas skonsultować się, czy właśnie z licznymi fundacjami, stowarzyszeniami, które powoli zaczynają jednak pomagać tym klientom, jak również pójść do prawnika, bo czasem kwota, którą bank się domaga 10 tysięcy, może się okazać, że radca prawny za kwotę 200 zł stwierdzi, iż ta kwota jest niezgodna z prawem.
Przede wszystkim jeszcze właśnie chciałam jeszcze dodać, że człowiek, który znalazł się w takiej sytuacji, nie powinien siedzieć z takim poczuciem winy w domu sam. Najlepiej by było właśnie, żeby dołączył się, czy to do stowarzyszenia, czy do tej wspólnoty modlitewnej naszej Jerycho. Dlatego, że ja za chwilę opowiem o tej inicjatywie, jak się wspieramy i w jakim jesteśmy kontakcie. Natomiast chciałabym jeszcze zarysować obraz jakby sytuacji właśnie człowieka, który albo utracił pracę, albo po prostu nie jest w stanie płacić tak wysokich rat, dlatego że jego zarobki nie wzrosły dwukrotnie. I ktoś kiedyś mnie zapytał, no dobrze, no ma kłopoty ze spłatą kredytu, ale czy od razu musi popełniać samobójstwo? Czy, nie rozumiejąc zupełnie, jakby, jak działa ten cały system i ten mechanizm. Czyli nie ma odpowiednich środków na zapłacenie raty. Uruchamia się system windykacji bankowej i jakby nękania tego człowieka, kiedy zapłacisz raty. Zalega pan z jedną ratą albo zalega pan z dwiema ratami. A on powiedzmy odpowiada, że no, reguluje tyle, ile może. Więcej niestety go nie stać. I to nękanie jest SMS-ami, czy mailami, czy telefonami tak, tak uciążliwe, że człowiek, który ma wolę spłacania kredytu, ale nie jest w stanie, nawet jeśli weźmie jeszcze dodatkowy etat, zaczyna być po prostu czuć się w potrzasku. Jest zaszczuwany, nie widzi wyjścia z tej sytuacji. I zdaje sobie w którymś momencie sprawę, że popełniając ten błąd lub nie błąd, bo to nie jest nasz błąd, taki rodzaj kredytu wpędza w niesamowite kłopoty swoją rodzinę. I jeżeli nie spłaca, zalega ze spłatą trzeciej, kolejnej raty, bank wypowiada mu umowę, dochodzi do wypowiedzenia umowy i on ma świadomość, że utraci dach nad głową. To jest sytuacja makabryczna. Po prostu znalazł się w potrzasku, I nie widać jakby możliwości wyjścia z tej sytuacji.
Ale na szczęście są oczywiście możliwe obrony.
Są różne możliwe obrony. Między innymi na stronie stowarzyszenia zgłosił się właśnie po tym ostatnim programie psycholog, który chce udzielać też...
Tak, na stronie stowarzyszenia
Stobankowemu Bezprawiu,
czyli bankowebezprawie.pl, znajdziecie Państwo kontakt do takiej osoby. To również jest efekt, to jest również owoc tego poprzedniego spotkania. Warto o tym powiedzieć.
Właśnie to jest jeden rodzaj jakby pomocy, żeby po prostu desperacko nie działać, tylko żeby się z kimś skontaktować, żeby porozmawiać.
To nie jest nasza wina. Wina jest całkowita, tak. W 100% po stronie banku. Trzeba
warto
sobie to uświadomić.
Chcę podkreślić, że te działania windykacyjne są bezprawne. My nie możemy pozwalać, żeby ktoś nas nachodził w domu, żeby ktoś nas straszył. To są wszystko działania bezprawne. To jest zakłócanie miru domowego, to są najścia, to jest nękanie. Nękanie telefonami o różnych porach dnia, wydzwanianie do sąsiadów, do pracy, do domu. To są wszystko działania bezprawne. Nie możemy na to pozwalać, nie możemy się dać zastraszyć. Trzeba to zgłaszać na prokuraturę między innymi. A o tej skali na przykład mówią liczby. W Polsce w zeszłym roku mieliśmy 8 milionów postępowań komorniczych. No to się znikąd nie bierze. To się bierze z bankowego bezprawia, które jest w Polsce tak naprawdę. 6 tysięcy samobójstw. Jest to wzrost w ostatnich latach dwukrotny. Skąd to się bierze? Psychologowie w takich sytuacjach mówią, że coś niedobrego dzieje się w społeczeństwie, jeżeli rosną samobójstwa. Być może to ma właśnie związek z tym, co się dzieje w sektorze, w sprawach finansowych z Polakami, że jesteśmy wyzyskiwani. 50 miliardów złotych jest transferowanych bezpowrotnie co roku przez sektor bankowy z Polski. To są pieniądze zarobione na Polakach i które tracimy bezpowrotnie z gospodarki. I to są właśnie też te efekty, które odczuwają wszyscy. Nie tylko ci, którzy wzięli kredyty, dlatego że te pieniądze wytransferowane z Polski, one już nigdy nie napędzą naszej gospodarki. Są stracone bezpowrotnie.
Jeszcze moment i też oddamy głos naszym widzom. Natomiast mówiliście Państwo, że tutaj potrzebna jest też pewna zmiana taka ogólna, całościowa, jeżeli chodzi o system i nawet o egzekwowanie przestrzegania prawa przez banki. Procedowana jest w Sejmie teraz propozycja pana prezydenta, z którą on szedł też w pewien sposób do wyborów, czy po wyborach też bezpośrednio bardzo mocno o niej się wypowiadał i konkretnie przedstawiał. Jak państwo oceniacie projekt tej ustawy?
Niestety w naszej ocenie ta ustawa jest tak naprawdę kredytem na kredyt. To nie jest fundusz, którego ktoś otrzyma jakieś środki i będzie mógł z nimi dysponować. On je będzie musiał po jakimś czasie zacząć oddawać. To jest tak naprawdę poprawa projektu Platformy Obywatelskiej z zeszłej kadencji i w naszej ocenie nie rozwiązuje tego problemu.
Oczekiwaliśmy w każdym razie od prezydenta czegoś więcej, to znaczy takiej propozycji, o której on mówił podczas kampanii wyborczej.
Tutaj ja bym chciał zacytować słowa pana prezydenta z lutego 2015 roku z miejscowości Żyrardów. To jest Żyrardów, moja miejscowość, w której ja mieszkam od 10 lat. i pan prezydent obecnie pełniący tą funkcję mówił wyraźnie, że banki łupią nas po prostu w sposób nieprawdopodobny i jeszcze w bardzo wielu przypadkach wyprowadzają z Polski zarobione tutaj pieniądze do swoich spółek matek, potem żeby wspomagać systemy finansowe w swoich krajach. A co się obecnie dzieje? Jaką pomoc mają banki ze strony państwa? Ano zwalnia się na przykład taki bank Getin z wielu milionów podatku bankowego, żeby tylko uratować ten bank przed upadkiem. Taka jest pomoc. A kto pomaga ludziom?
My oczekujemy od polityków, iż tak jak na przykład w przypadku afery reprywatyzacyjnej czy afery Ambergold, również zaczęli się tak samo interesować tą sprawą, gdyż te dwie afery wyraźnie pokazały, iż konkretni urzędnicy zawiedli. Oni dopuścili do tego, iż pewne osoby mogły zarobić bardzo duże kwoty pieniędzy, kosztem oczywiście wielu niewinnych lokatorów, którzy zostali pozbawieni na przykład w sytuacji afery reprywatyzacyjnej swoich mieszkań. Ta afera bankowa jest jeszcze większa, ale o tym, że tam urzędnicy zawiedli, świadczy tylko jedno. Urzędnik, który nadzorował Komisję Nadzoru Finansowego, kilka miesięcy po tym, jak przestał być przewodniczącym tego organu, został pracownikiem jednego z tych banków. W Europie Zachodniej takie postępowanie jest niedopuszczalne i taka osoba, to byłby ostracyzm społeczny dla takiej osoby. U nas niestety nie wyciągnięto konsekwencji, a w tych czasach, kiedy ten pan był przewodniczącym, była afera Ambergold, polisolokaty, kredyty pseudowalutowe, opcje walutowe i upadek SK Banku i skoku Wołomin. Także tych afer jest tak dużo, że możemy podejrzewać, iż to jest strata dla społeczeństwa polskiego kilkadziesiąt milionów miliardów złotych. I tym byśmy się chcieli, żeby się zajął również parlament. I dlatego jest złożony w Sejmie wniosek o powołanie komisji śledczej. I apelujemy o to, aby politycy wszystkich opcji, ale szczególnie Prawa i Sprawiedliwości, podpisali się pod nim po to, żebyśmy mogli zacząć sprawdzać, którzy urzędnicy w tej sprawie albo nie dopełnili obowiązków, albo wręcz popełnili umyślne przestępstwo.
Ja chciałam jeszcze dodać, że na chwilę obecną, jaka jest świadomość polityków sprawujących władzę. Pan minister Morawiecki 21 września w programie TVN 1 na 1 sam przyznał, że udzielanie tych kredytów frankowych było
grzechem banków.
Tak, ja zacytuję. Ja myślę, że banki, zwłaszcza te, które w przeszłości udzielały w latach 2002-2008 kredytów we frankach szwajcarskich tak szczodrze i budowały wielkie portfele w tych kredytach, powinny uderzyć się w pierś. I dalej jeszcze na konferencji prasowej dzień wcześniej mówi, cały sektor bankowy to jest sektor, który trzyma się dobrze. Czyli to jest ta świadomość tego, co się wydarzyło w stosunku właśnie do kredytobiorców, jest. Natomiast drugą sprawą jest, że z jakiegoś powodu politycy chcą zamieść ten temat pod dywan i udają, że jego nie ma, że nie ma tych ludzkich tragedii i generalnie nie robi się nic i tak samo nie mówi się o tym w mediach. Nie ma tego tematu, oprócz właśnie telewizji Trwam, która
pan
nas...
Pan powiedział, że afera na przykład Ambergold dotyczyła 20 tysięcy osób, a w przypadku tych kredytów możemy już mieć ponad 100 tysięcy rodzin, które straciły swoje miejsce zamieszkania. To jest ta skala porównania i to wskazuje na to, iż tym również trzeba się zająć.
Odpowiedzią, dlaczego tak jest, dlaczego bankowe bezprawie jest dopuszczone w Polsce, może być taka informacja, że banki tak naprawdę kupują obligacje Skarbu Państwa i jest to układ zamknięty. Bank, państwo, jest to bardzo bliska relacja. I to może pokazywać, dlaczego państwo nie jest chętne w rozwiązaniu tego problemu.
Mhm. Nie wnikamy, dlaczego państwo tak robi. Nie chcemy tych mechanizmów drążych. Po to będzie ta komisja śledcza, która wykaże, kto zawinił i kto ponosi odpowiedzialność za wprowadzenie do obiegu tych nieuczciwych produktów pseudokredytowych.
Mhm. Ja chciałam jeszcze powiedzieć, że jednak nie mogę się zgodzić z tym instrumentalnym traktowaniem frankowiczów i po prostu zwykłych ludzi, bo my wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi i mamy godność. Natomiast ja mam takie wrażenie, że rozgrywa się nami jakoś politycznie, że mówi się, tak jakby grozi się palcem w stosunku do banków, rozgrywa się jakieś rzeczy, o których my nie wiemy, bo mamy w zanadrzu bardzo poważny problem frankowiczów, który jak nim się zajmiemy, to będziecie mieli jeszcze inną sytuację, dlatego że portfel kredytów we frankach to jest 140 miliardów, także naprawdę jest to ogromna liczba, kwota pieniędzy. Tak, do wyprostowania można powiedzieć.
My oczekujemy w każdym razie rozwiązania ze strony państwa, takiego, które będzie z rozwiązaniem sprawiedliwym. My nie chcemy żeby traktować nas lepiej. Chcemy, żeby nas potraktować tak samo jak kredytobiorców złotowych, czyli zrównać te kredyty. To jest jedyny nasz postulat, z którym przyszliśmy. Nie chcemy żadnych funduszy, nie chcemy, żeby nas jakoś lepiej traktować niż innych, nie chcemy nic z budżetu, chcemy tylko egzekwowania prawa.
Ja chciałbym dodać jeszcze, że ten system indeksowania kredytów to jest przekręt finansowy znany na całym świecie już od 40 lat w świecie finansjery. Jest bardzo dobrze znany, jest sprzedawany przez sektory bankowe w tych krajach, w których konsument nie ma należytej obrony ze strony organów państwa. To są lata 70. Australia, 5 tysięcy farmerów, Sąd Najwyższy unieważnił te umowy. Lata 80. Nowa Zelandia. Te umowy pseudokredytowe, pseudofrankowe przetoczyły się przez całą kulę ziemską. Islandia, 2006 rok. Bankierzy zostali wsadzeni do więzień. Hiszpania, Włochy, Węgry, Chorwacja. Te kraje poradziły sobie z tym problemem. W Polsce ten problem nadal nie jest rozwiązany po 2 lat dobrej zmiany. W wielu krajach te umowy są w ogóle zakazane przez państwo. Niemcy, Francja, Wielka Brytania.
Nie można też powiedzieć, że tego problemu się nie da rozwiązać, ponieważ na przykład grożą nam jakieś, nie wiem, procesy. Przykłady innych krajów pokazują, właśnie tam Rumunia wspomniana czy Chorwacja, że da się to rozwiązać. Także to nie może być żadną wymówką dla rządzących.
Przede wszystkim też warto wiedzieć, iż jeżeli się oszuka jedną grupę społeczną, to niestety sektor bankowy, który nie poniesie konsekwencji żadnych, zaczyna obierać sobie na cel kolejne grupy. Myślę, że każda osoba, która składa się na fundusz remontowy w swojej spółdzielni, powinna wiedzieć i zazwyczaj jest on oparty również o odsetki, które się płaci do banku, który na przykład udzielił kredytu na ocieplenie danego bloku. I musi mieć świadomość, iż ten sam bank, który działa w Polsce i w Niemczech, polskiemu klientowi udziela kredytu 2,5-krotnie droższego niż temu w Niemczech. I my byśmy chcieli, żeby Polacy nie płacili drożej niż Niemcy, tylko żebyśmy byli traktowani tak samo. Żeby polski nadzór działał tak samo jak niemiecki i nie zezwalał na tego typu sytuacje, a jeżeli one się już wydarzyły, to żeby tak zareagował, żeby klienci mieli zaufanie do tego sektora i odzyskali te wszystkie nadpłaty.
Bardzo dziękuję. Poszkodowani przez banki to temat naszych dzisiejszych rozmów niezakończonych i zapraszamy oczywiście naszych widzów do tego, by współtworzyć czas tych rozmów. Numery telefonów przypomnimy dla widzów z Polski Północnej 56 657 0011. Z Polski Południowej 56 657 0012. Z zagranicy dwa numery telefonów 48 56 657 0013 i 14, druga końcówka. I telefonia w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zapraszamy oczywiście do telefonowania. Ja jeszcze chciałbym zapytać o inicjatywę Nasze Jerycho, bo bardzo wiele w Państwa wypowiedziach pojawia się kwestii związanych ze sferą duchową. Wiemy, że to bardzo potrzebne, to co już wspomnieliście Państwo, takie wsparcie duchowe. Natomiast na jakie inicjatywy jeszcze mogą liczyć ci, którzy czują się bezradni, czują się, tak jak pani Agnieszka powiedziała, wręcz zaszczuci i tacy w takim pod taką ścianą, za którą nie widzą żadnej perspektywy?
Wspólnota Nasze Jerycho zawiązała się 15 stycznia, czyli dokładnie 9 miesięcy temu, Dokładnie w drugą rocznicę Czarnego Czwartku to był w zasadzie taki przypadek. Zaczęliśmy się modlić wspólnie, ponieważ uważamy, że modlitwa jest w stanie zmienić rzeczywistość, jest w stanie zmienić serce człowieka, zarówno tego, który się modli, jak i tego, w intencji którego się modlimy. Przede wszystkim zawiązała się wspólnota różańcowa, dlatego że modlitwa różańcowa jest to modlitwa wielkiej mocy. Siostra Łucja, jedna z wizjonerek z Fatimy, właśnie powiedziała, że nie ma takiej sprawy państwowej, międzynarodowej czy osobistej, której nie można byłoby rozwiązać różańcem. Dlatego mamy 5 róż różańcowych i każdy człowiek może do tej wspólnoty się dołączyć. Ja mam takie sygnały od osób, które naprawdę były w złym stanie psychicznym, nie radziły sobie z tą sytuacją zupełnie. Natomiast kiedy dołączyły się do wspólnej modlitwy, rzeczywiście może problem się nie rozwiązał, ale odzyskały spokój serca. I tak samo drugą jakby formą modlitwy to jest Eucharystia. Nie ma niczego większego na świecie niż Eucharystia, dlatego zamawiamy msze święte w naszej intencji. I mogę powiedzieć, że cała Polska rozbłysła mszami świętymi, które się odprawiają wszędzie. Codziennie w Niepokalanowie, na przykład o 6 rano. Wchodząc na stronę www.naszejrycho.pl, te wszystkie informacje można znaleźć. Zarówno o tym, w jaki sposób dołączyć się do modlitwy różańcowej, jak i gdzie w okolicy jest odprawiana msza święta. Ja chciałam właśnie zaapelować do wszystkich ludzi, którzy mają wrażliwe serca, niekoniecznie muszą mieć kredyt we frankach i być w takiej sytuacji, żeby się włączyli do tej modlitwy, dlatego że wspólna modlitwa ma ogromną moc. Ja rzeczywiście w to wierzę. Nie tyle zachęcam do klepania pacierzy, co do rzeczywiście do wybrania, do opowiedzenia się przy Bogu, do zaryzykowania, do całkowitej ufności, do przylgnięcia do Jezusa Chrystusa, bo widzę, że rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z przeważającą siłą wroga. Można powiedzieć, że w kategoriach walki duchowej mamy tutaj do czynienia z mocami zła, więc my modlimy się nie tylko o uwolnienie od z niewoli kredytów, ale też modlimy się za lobbystów bankowych, za bankierów, za tych, którzy podejmują te decyzje, żeby Bóg uwolnił ich duszę z mocy złego. Na taką wojnę nie idzie się nieuzbrojonym. Trzeba być uzbrojonym, bo człowiek sobie nie poradzi. Musi być uzbrojony mocą Bożą i mocą różańca, Niepokalanym sercem Maryi.
Odbierzemy telefon i będziemy kontynuować. Bardzo prosimy, telewizja Trwam, halo.
Cześć Boże.
Cześć Boże.
Moje imię Zygmunt, ja dzwonię z Niemiec.
Witam, ja panie Zygmuncie.
Jestem poszkodowany przez bank, bo wziąłem kiedyś 12-13 lat temu niedużo, 5 tysięcy złotych, a taki bank o nazwie Polska Grupa Kapitałowa z Krakowa nie chciał żrantu, tylko hipotekę. No i ja podpisałem hipotekę, no i zaczęło się piekło. I po jakimś czasie najeżdżali mnie taka mafia z Nowego Sącza, takie panowie chyba po 100 kilo z pistoletami i chcieli ode mnie tyle pieniędzy, że się w głowie nie mieściło. Później dostałem się do szpitala i w tym czasie mnie sprzedali całego ze wszystkim. Tylko miałem to, co ubrane. Wszystko, co w domu, nawet tak zwaną kawę, herbatę, wszystko. I zostałem na ulicy. I byłem i w sądzie, i prokuraturze, byłem u adwokata, ale adwokat zażądał taką cenę, że po prostu nie było mnie stać. I zmuszony byłem wyjechać do Niemiec. Jestem teraz w Niemczech, a straciłem za 5 tysięcy dom z działką, której wartości jest grubo ponad 100 tysięcy. Był wtedy, na tamte lata. Jestem jednym z tych i też nie wiem, co mam teraz zrobić, czy to się już przedawniło, czy jest jakaś szansa, żeby to jeszcze odzyskać. Po prostu nie wiem. Poprosiłbym bardzo o jakieś doradztwo z mojej strony. Bardzo dziękuję. Bóg zapłać Panem Bogiem.
Zapłać. Dziękujemy, panie Zygmuncie. No i prosimy, bo bardzo taki przykład mocny, wstrząsający, wręcz no, trudny do zrozumienia.
To jest przykład, kiedy z 5 tysięcy robi się dług, który zabiera nieruchomość wartą ponad 100 tysięcy złotych. Niestety takich przypadków jest więcej, bo to nie tylko instytucje finansowe, ale również różni oszuści, którzy podszywali się pod firmy, wyłudzali w ten sposób majątki. W tym zakresie wiem, że Ministerstwo Sprawiedliwości w ostatnich 2 latach pracuje, żeby tego typu praktyki były niedozwolone, ponieważ bardzo często w tym procederze uczestniczyli również notariusze, którzy zezwalali na podpisywanie aktów notarialnych z osobami, które nie wiedziały, co tak naprawdę podpisują. I no tutaj mogę tylko tyle podpowiedzieć, iż w prokuraturze się sporo zmienia na szczęście w tym zakresie. Jeszcze nie jest na pewno tak, jak być powinno, co my też również poświadczamy. Ale to jest zupełnie inna sytuacja niż była kilka lat temu, kiedy naprawdę tego typu sprawy, każdy klient poszkodowany przez tego typu działania nie miał tak naprawdę szans uzyskania pomocy. Myślę, że pan powinien spróbować jednak jeszcze raz, może nawet przez nas, spróbować tego typu sprawę zgłosić do Ministerstwa Sprawiedliwości czy wprost do Prokuratury Krajowej, gdyż oni zauważyli ten problem i wprowadzili odpowiednie rozwiązania, żeby tego typu sytuacji więcej nie było.
Tym bardziej, że no, chyba zupełnie bezprawne jest nachodzenie kogoś z pistoletem, czy no, tacy ściągacze, tak, długów.
To
tak
wprost można powiedzieć, że to było działanie mafijne, a nie powiedzmy umowa między pożyczkobiorcą a pożyczkodawcą. Także ta pożyczka miała na celu tylko jedno, wyłudzić tą nieruchomość. Też apelujemy do wszystkich państwa, jeżeli podpisujecie jakąkolwiek umowę, nawet na kilka tysięcy złotych, naprawdę trzeba uważać, gdyż bardzo często głównym celem właśnie jest pozyskanie tej nieruchomości, bo w tej umowie mogą być zawarte tak duże opłaty, że z tych kilku tysięcy złotych kwota szybko urośnie do kilkudziesięciu tysięcy i państwo będziecie zmuszeni niestety tą kwotę oddać, dlatego iż niestety polskie państwo ciągle nie chroni tej przed tą lichwą.
Dziękuję. Bardzo prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Maria z Gorzowa Wielkopolskiego.
Witam pani Mario.
I jestem w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ od 8 miesięcy jestem wdową. Przedtem w sierpniu zaczerpnęliśmy kredyt w banku na 38 tysięcy i mąż niespodziewanie przez 4 miesiące choroby zmarł i ja zostałam sama. Mam niecałe 1500 zł dochodu i jestem nękana. Nie byłoby problemu, jak mąż żył. A w tej chwili ja nie zawiniłam, ani nikt nie zawinił, że zostałam wdową. A jestem nękana bardzo i straszona windykacją. Ja już w maju miałam zawał serca. Drugi stan przedzawałowy po takich telefonach z windykacji i z banku. Ja nie bardzo rozumiem, bo jestem też pod opieką psychiatry i psychologa. Nawet mimo, że jestem bardzo wierząca, myślałam o odebraniu sobie życia. Jeden raz nawet miałam odwiedziny pana z Gdańska z banku. Pisałam 3 razy o restrukturyzację. Za każdym razem dostawałam odpowiedź negatywną. I ja w tej chwili płacę po 535 zł. To jest więcej niż 1/3 opłaty. To mi zostaje po 7 zł dziennie i teraz nadchodzi tydzień. Dzisiaj mówię, Boże, co ten tydzień znowu przyniesie? Znowu te telefony. Nie wiem, gdzie się udać. Teraz przez, no szczęście od Boga, że ten program usłyszałam, to też jakieś kierownictwo Boże. I dziękuję, czy gdzieś się, czy do prokuratora, czy gdzie udać. Nie, jestem bezradna. Proszę mi pokierować, czy pomóc.
Dziękujemy i życzymy też siły i prosimy naszych gości o odpowiedź, pomoc jakąś taką.
Prosimy oczywiście o kontakt, dlatego iż po pierwsze może się ukazać, iż ten kredyt był ubezpieczony i po śmierci małżonka może ten kredyt mógł być spłacony. Banki również bardzo często odmawiają wypłaty tych kwot pod byle pretekstem. Niestety bardzo łatwo jest zazwyczaj jest odzyskać te kwoty w sądzie, także to jest pierwsza droga. Na pewno bezprawnym jest to, co robi bank w zakresie windykacji. Nachodzenie w domu czy nękanie telefonami. My jesteśmy w stanie jednym pismem zatrzymać tego typu działania, bo one są niezgodne z prawem. Wszystko, co się powinno się odbywać na piśmie.
Te działania windykacyjne tak naprawdę bazują na nieświadomości ludzi, że to jest po prostu bezprawne. I Pani Mario, prosimy o niepoddawanie się. Strata i męża jest bardzo bolesna, też strata płynności finansowej, ale życie znaczy dużo więcej i naprawdę można nie mieć nic, ale życie jest prawdziwym, cennym darem i tego nikt nie może w nas zgasić. I też taka informacja, że to jest takie kuriozum, że w Polsce nikt za długi nie idzie do więzienia. Da się żyć z tym. I trzeba walczyć. Także odwagi, prosimy o kontakt. bankowebezprawie.pl, naszejerycho.pl.
Też jeszcze nawiązując do tego, co pani Maria mówiła, w umowach jest możliwość, no, trudno przewidzieć, że ktoś nagle zachoruje i umrze, kredyt w wysokości kilkudziesięciu czy kilkuset tysięcy bierze się raczej na kilkanaście lat praktycznie, więc też trudno przewidzieć, czy ktoś nie umrze w tym czasie. I dlatego też rozumiemy i panią Marii, i ludzi podobnych do pani Marii. Czy jest jakaś możliwość zabezpieczenia się, czy ubezpieczenia takiego kredytu? Bo wspomniał pan Arkadiusz o tym, że są ubezpieczone kredyty. Więc jak też tutaj w tej kwestii działać, żeby jakoś się ustrzec? Chociaż to też jest trudne przed taką sytuacją.
To jest bardzo trudne, dlatego iż każdy bank może stosować zupełnie inną praktykę. Ale praktycznie każdy bank stosuje jedną praktykę. Nawet jeżeli mamy ubezpieczenie, to stara się zrobić wszystko, żeby jednak tego ubezpieczenia nie wypłacić. Pomimo tego, że bardzo często ono jest należne. Osobie właśnie w sytuacji na przykład utraty pracy, czy utraty osoby bliskiej, która była współkredobiorcą. I tutaj my możemy tylko służyć pomocą, czyli przeczytać umowę, sprawdzić, czy są jakieś inne możliwości. Bo oprócz tych możliwości na pewno istnieją inne, ale my musimy zajrzeć w dokumenty po to, żeby wiedzieć, z jaką umową mamy do czynienia i bez tego nie możemy nic zrobić, ale na pewno zachęcamy do jednego. Możliwości jest bardzo dużo i nie można się poddawać.
Dziękuję. Bardzo prosimy. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A ja mam taką sprawę.
A kto do nas dzwoni?
Józef.
Dziękuję, panie Józefie. Prosimy. Słuchamy pana.
Mojej żonie zmarła siostra, która miała jakieś widocznie długi, o których nie wiedziała moja żona. 700 coś tam parę złotych. I w tej chwili żona dostaje ciągle jakieś telefony, żeby zwrócić te pieniądze. A nawet nie wiedziała żona, że ona ma jakiekolwiek długi. Nic o tym nie wiedziała. Dopiero się teraz coś tam, jakieś długi. Nie wie, o co chodzi w ogóle. I jakie długi, czy to od jakiego podejrzewa, że to siostra zrobiła jakiś dług tam. A siostra już nie żyje jej. I ciągle jakieś tam nagabują, że grożą windyfikacją, czy jak to się tam zwie. I nie wiem, co tutaj żonie teraz poradzić, żeby z tego jakoś wyjść. Nie rozumiem, co to za sprawa. No, ni stąd, ni zowąd jakaś windyfikacja, grożą, że przyjdą, że to, że... No. Co zrobić? Co to może być?
Dziękujemy, panie Józefie. No, spróbujemy jakoś odpowiedzieć. Bardzo proszę naszych gości.
Akurat to jest bardzo dobry przykład. Może być przykład taki, że pańska siostra wcale nie musiała mieć żadnego długu. To mogą być jakieś faktury już dawno zapłacone, ale w Polsce mamy obecnie także plagę nielegalnego działania firm finansowych, instytucji finansowych, które za takie już zapłacone faktury po iluś latach tak naprawdę występują ponownie do sądu ze sprawą z nakazem o zapłatę ponownie. I bazują znowu na nieświadomości kredytobiorców, pożyczkobiorców, i którzy często już mają wyrzucone te kwitki z informacją, że dana kwota została zapłacona. Więc pierwsze co, to można sprawdzić, czy rzeczywiście taki dług był faktyczny, czy jest faktyczny, czy rzeczywiście on powinien być płacony. Druga rzecz, jeżeli chodzi o sprawy spadkowe, to warto się dowiedzieć w tym konkretnym przypadku, ponieważ istnieje możliwość zrzeczenia się długu z dobrodziejstwem, znaczy przyjęcie spadku po siostrze z dobrodziejstwem inwentarza, czyli nie odpowiadamy za długi do wartości majątku.
Jeszcze warto tutaj wspomnieć, może poprosić panu Józefowi, co zrobić z takimi telefonami. To ludzie, którzy walczą z windykatorami, czyli antywindycy, polecają w takich przypadkach po prostu takich telefonów nie odbierać, mówić po prostu pomyłka i ignorować. Wszystko, co jest ważne, przyjdzie i tak pocztą. I tylko na te pisma, które przyjdą pismem poleconym, należy odpowiadać. Jest jeszcze istotne to, czy adres tam jest właściwy, bo często niestety sądy na podstawie nieprawdziwych informacji są w stanie taki dług jak gdyby uwiarygodnić, sprawić, że on staje się legalny. Też na to trzeba uważać.
A tutaj chyba trochę jest inna sytuacja. Jeszcze nie ma tej drogi sądowej. Dopiero się straszy pana Józefa tym, iż może być prowadzona jakaś kolejna windykacja. Więc my byśmy prosili o przesłanie tego pisma, gdyż tak naprawdę to ta firma najpierw musi udowodnić, skąd jest ten dług, czy była jakaś umowa
skąd siostry, wynika ta kwota, zmarła, którą się domagają.
Czy ta kwota wynika naprawdę z jakiegokolwiek dokumentu, bo bardzo możliwe, że nie. A jeżeli nawet, to i tak trzeba sprawdzić, czy dług może nie jest już przedawniony. Więc jest znowu po raz kolejny mówimy, że jest wiele możliwości do zwalczenia tego typu działania, a przede wszystkim jednym pismem możemy zrobić wszystko, żeby te telefony, tego typu nękanie dla pana Józefa się skończyło.
Okres przedawnienia to jest 3 lata dla takich długów konsumenckich.
Dziękuję. Bardzo prosimy. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałem zabrać głos w audycji.
Jesteśmy na antenie. Proszę się przedstawić i słuchamy.
Zbigniew z Dolnego Śląska.
Pan Zbigniew, witamy i słuchamy pana.
No, ja jestem pośrednio związany z tą sprawą frankową i po prostu w pewnym sensie interesuje się tym. Zainteresowała mnie ta audycja i na co zwróciłem uwagę, że państwo poruszacie różne te sprawy i widzę, że jesteście zorganizowani w tym wszystkim i chciałem zwrócić uwagę na coś takiego. Czy jest możliwe, żeby na tej stronie internetowej panowie zatrudnili jakiegoś prawnika, który by pokazał, w których punktach i jakie przepisy prawne wskazują, że te umowy zawierane z bankami, te frankowe, są niezgodne z prawem europejskim czy z prawem polskim. I dobrze byłoby, żeby ukierunkować to wszystko w takim zakresie, żeby ludzie mogli składać pozwy przeciwko bankowi, bo to mówienie o tym, uogólnianie tego wszystkiego, to niewiele da, jeżeli nie ma podstaw prawnych w tym zakresie i ludzie nie mają się nad czym oprzeć, a chodzenie do prawników to się naraża na dosyć duże koszty i niechęć raczej. I nie wiem, czy taka możliwość istnieje, żeby po prostu nawet zorganizować, żeby zatrudnić jakichś prawników, którzy by w jakimś tam zakresie przedstawili, jak można skierować pozwy, na jakich przepisach prawnych się oprzeć, co jest, jakie przepisy te europejskie twierdzą, że te umowy są niezgodne z prawem. I druga sprawa, to chciałem też poruszyć, bo wczoraj był program taki w TVP Info i był poseł taki z PiS-u i była sprawa omawiana tych frankowiczów właśnie. I między innymi pokazano fragment kampanii przedwyborczej, kiedy pan prezydent Andrzej Duda składał obietnicę, że trzeba załatwić tą sprawę frankową, że zastosować przeliczenie na walutę krajową po kursie wzięcia, z datą wzięcia kredytu. I czy te słowa pana prezydenta Andrzeja Duty, którego no bardzo szanuję, bo to jest moja opcja, czy one idą w pusto tak? Bo wydaje mi się tak, że pan prezydent Andrzej Duda w ogóle spuszcza słowa takie na wiatr. Między innymi poruszałem również na antenie telewizji Trwam sprawę projektu ustawy dla zesłańców Sybiru.
Pani Zbigniewie, ja pozwolę sobie przerwać, bo już dosyć długa ta wypowiedź. Natomiast te dwie kwestie, które zostały przedstawione, myślę, że są jasne i możemy od razu się do nich odnieść. O prezydencie i projekcie i obietnicach już trochę wspominaliśmy.
Tą drugą kwestię od razu zakończymy, iż nie ma obecnie tego projektu, o którym mówił pan prezydent w kampanii, a co do pierwszej sprawy, to w tej chwili mamy już w trzech miastach bezpłatne porady prawników. To jest Kraków, Poznań, Warszawa. W najbliższych dniach będzie spotkanie w Krakowie. Terminy tych spotkań są na naszej stronie internetowej i tam właśnie polecamy, żeby przyjść z umową tego typu kredytu, gdyż staramy się, żeby prawnik przyjrzał te umowy indywidualnie, gdyż ilość tych wzorów jest tak duża, iż nie ma innej możliwości niż przejrzenie dokumentacji każdej osoby oddzielnie, więc taka pomoc jak najbardziej jest możliwa, organizujemy ją w naszym stowarzyszeniu. Trochę żałujemy, że państwo polskie nie wspiera nas w tym, bo my to finansujemy de facto ze składek członkowskich, a są urzędy, które mogłyby nam takie środki na to zapewnić, ale jak na dzień dzisiejszy nam nie udało się uzyskać chociażby z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
I też na razie każdy pokrzywdzony będzie mógł przyjść ze swoją umową i zasięgnąć opinii.
Porady konkretnej. Tak. Ja też jeszcze odnośnie porad. Myślę, że czy w wielu parafiach w Polsce, w wielu również urzędach miejskich czy urzędach gmin są takie możliwości, że te porady prawne są udzielane bezpłatnie. Też myślę, że możemy się zgłaszać i to, do tego zachęcamy, do swoich posłów, do tych, których państwo wybieraliście, żeby takiej pomocy bardzo konkretnej udzielali, bo to jest też ich zadanie.
Możemy dopowiedzieć, że te umowy są bardzo skomplikowane i my, tak jakby z grupą prawników, którzy rozpoczęli walkę przeciwko bankom w tym zakresie, uzyskaliśmy taki poziom wiedzy, iż często przewyższamy niestety urzędy państwowe i nam jest dużo prościej ocenić tę umowę, ponieważ my je już wielokrotnie czytaliśmy.
Tak, bo państwo już bardzo konkretnie w tej sprawie się
specjalizowaliśmy się tym, a prawnik w urzędzie miejskim niekoniecznie się może będzie potrafił w tym dokładnie zaznajomić, także no, zachęcamy również do kontaktu z nami, bo dla nas przeczytanie takiej umowy i zrozumienie i wyszukanie tych błędów prawnych to jest dużo krótszy czas niż dla osoby, która po raz pierwszy się z tym tematem zapoznaje.
Norbert, ja chciałem tylko dodać, tutaj pan Zbigniew słusznie zauważył, że my tak mówimy hasłowo, bo to jest celowe, żeby państwa zainteresować, ponieważ my wszystkiego za państwa nie zrobimy. My nie mamy możliwości, nie mamy etatów. Tak naprawdę wszystko robimy własnym sumptem, bo jesteśmy stowarzyszeniem, czyli tak naprawdę gromadzimy się jako konsumenci. Natomiast mamy jakąś wiedzę i staramy się tym podzielić. I to potrzeba państwa aktywności, żeby się zainteresować swoją sprawą, swoimi dokumentami, gdzieś je zanieść, przesłać. Tak naprawdę większość pracy to państwo muszą wykonać, bo nikt żeby za państwa tego walkę nie zrobi. Tak. Natomiast my zachęcamy do tego i mówimy, w jakim kierunku iść. I to pokazujemy właśnie tutaj, które prawo jest nieprzestrzegane w Polsce, do kogo się zwrócić. Tu możemy jakoś pokierować. Natomiast no, ten ciężar zajęcia się własną sprawą, no to spoczywa już na każdym.
Dziękuję bardzo. Prosimy. Telewizja Trwam. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Witamy.
Przepraszam, Maria z Częstochowy. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować za ten program Telewizji Trwam i Radio Maryja i oczywiście państwu, którzy są tam obecni, za to zaangażowanie państwa w tą pomoc nam, którzy zostaliśmy wprowadzeni w taką no, bardzo trudną sytuację. Sama jestem też frankowiczem. Kiedy wzięłam kredyt, to miałam 680 tysięcy. W dniu dzisiejszym mam prawie 1 200 000. I jestem bardzo zawiedziona z tych obietnic, które obiecywano nam, że będzie sprawa jakoś rozwiązana, bo jesteśmy w takiej pułapce my, kredytobiorcy właśnie we frankach, że nawet gdybyśmy chcieli sprzedać naszą posesję, czy mieszkanie, czy dom, nie jesteśmy w stanie, dlatego że ona przewyższa wartość, kredyt przewyższa wartość w ogóle tego domu, powiedzmy, nie? Czy tam mieszkania. I to jest bardzo trudna sytuacja. I też tak troszeczkę czujemy się, ja się też czuję bezradna, bo pożyczyłam i wiedziałam, że jest stać mnie na kredyt i taka rata była 2500. Dzisiaj mam jeszcze raz tyle. Także bardzo chciałabym podziękować za państwa zaangażowanie Też sama się tu modlę, bo mieszkam w Częstochowie, więc się modlę często na tej górze, żeby to Pan Bóg jakoś rozwiązał, Matka Boża pomogła i dała światło tym, którzy żrądzą. Ale chciałabym też przestrzec tych, którzy są, bo niekiedy jest taka sytuacja, się spotkałam, że przyszli, bank zaproponował restrukturyzację. Kiedy przyszedł pan przedstawiciel z banku, niby z restrukturyzacji, pracownik banku, to jednocześnie pracował on w windykacji i tak prowadził tą moją restrukturyzację, że gdyby nie moja czujność i modlitwa i to, że sama poszłam do głównego biura banku i zaczęłam starać się o tą restrukturyzację, żeby móc sobie jakoś pomóc, to ten pan był w drodze do doprowadzenia mnie do windykacji i sprzedania mojego domu. On działał na dwie strony. Nawet ja był pracownikiem banku, bo o tym wiem. I się okazało, że mi mówił, że wszystko będzie okej, a z drugiej strony cały czas wydawał opinię o mnie, że właściwie powinnam jej nie dostać i tak, żeby mi po prostu utrudnić to wszystko i doprowadzić do windykacji, bo ci, co prowadzą windykację, mają potężne później z tego zyski. Także też chciałabym Państwa przestrzec, tych, którzy rozmawiacie, byście sprawdzali, byli czujni i szli do głównych, do osób bardzo odpowiedzialnych w banku i sprawdzali właściwie, kto czym tam się zajmuje. Także dziękuję ślicznie, niech Pan Bóg błogosławi i będę się tu modlić u Matki Bożej, żebyście Państwo mieli jak najwięcej sił i pomocy, nie tylko takie prawne, ale też i z nieba. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Dziękujemy Pani Mario, z Panem Bogiem. Proszę
Pani Mario, tutaj poruszyła bardzo ważny wątek. Wszelkie kontakty z bankiem, jeżeli mamy już dług, prowadzimy z konsultacją z prawnikiem. To jest bardzo ważne. Żeby zachować się na należytą czujność. Ponieważ banki właśnie stosują różnego rodzaju sztuczki, żeby nas czasami w dodatkowe kłopoty wpędzić. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz, a propos jeszcze ustawy tej, która jest rzekomą pomocą ze strony państwa, ze strony prezydenta, która została z kancelarii prezydenta wyprodukowana. Bo tam właśnie się mówi o jakimś procesie dochodzenia do porozumienia między bankami a kredytobiorcami. No widzimy tutaj na przykładzie, jak to może wyglądać i że trzeba po prostu być bardzo uważnym. My chcielibyśmy jako stowarzyszenie, żeby to państwo ściśle określiło ramy takiej restrukturyzacji, takiej zamiany. Nie żeby to banki dogadywały się z kredytobiorcami, ponieważ to porozumienie może być skrajnie niekorzystne dla kredytobiorców.
Ja bym może dopowiedział, iż bardzo często w tych propozycjach, które bank składa, one czasem dają niewielką ulgę w stosunku do długu, ale mogą powodować dodatkowe opłaty w przyszłości. Znamy sytuację, kiedy karencja roczna w kredycie, kiedy klient spłacał tylko odsetki, opłata za udzielenie tej karencji potrafiła wynosić 60 tysięcy złotych. Więcej niż raty płacone przez cały rok. Także my polecamy, jeżeli Państwo otrzymacie tego typu aneksy, można również je wysłać do nas, gdyż do nas się zgłaszały już osoby, które otrzymywały propozycje od banku i ona była dla nich bardzo niebezpieczna, bardzo często, a przede wszystkim bardzo często wprowadza się zapisy utrudniające ewentualny proces sądowy. I mamy bardzo negatywne, jeżeli chodzi o doświadczenia kwestii dobrowolności, porozumień klientów z bankami. Pan prezydent obiecywał, że przez rok zmobilizuje banki do tego, iż będą one zmuszone do tego, tak, po tym terminie, jeżeli przez rok się nie porozumieją z klientami. A nawet mamy to na piśmie potwierdzone przez i Ministerstwo Rozwoju, jak i również samej Kancelarii Prezydenta, gdzie mówiono o terminach, które już dawno minęły, bo to już minęło prawie półtora roku. I banki w tym okresie nie wyszły z żadną ofertą do klientów, więc nawet myślę, że w tej centrali trzeba być również ostrożnym, także to nie jest czasem tak, że tylko pracownik jest nieuczciwy, ale również trzeba bardzo mocno przeanalizować tą sytuację, która jest, ten aneks, który jest otrzymany z centrali banku.
Banki nie są zainteresowane tym, żeby usiąść do stołu z klientem i dobrowolnie oddać nienależnie pobrane pieniądze, nieuczciwie. dopóki nie będzie wsparcia ze strony organów państwa, one nigdy nie usiądą do takiej z klientami. W związku z tym te pisma, które nasze JRH otrzymywało, czy z Kancelarii Prezydenta, czy właśnie z Ministerstwa Rozwoju, to jest mamienie nas tym, że coś, cokolwiek się w naszej sprawie robi. Ja chciałam powiedzieć też, żeby było jasne, że to nie jest tak, że nadal nikt nie rozumie tego problemu i nie wie, na czym on polega. Dlatego, że nasze JRH wysłało 460 imiennych listów do posłów, w których tłumaczymy, na czym polega ten problem. Tłumaczymy to tak, jak teraz tutaj w tym studio. Wysłaliśmy pisma do pana prezydenta Andrzeja Dudy, do pani premier Beaty Szydło, do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, do pana wicepremiera Morawieckiego. W związku z tym wszystkie osoby, które mają wpływ na to, co dzieje się w państwie, poszły po władzę i mają takie narzędzia, mogłyby coś z tym zrobić. W tych pismach w zasadzie prosimy o rozważenie możliwości wprowadzenia tymczasowej ustawy, która by powstrzymała licytacje komornicze do czasu systemowego rozwiązania problemu. To byłaby być może taka sytuacja, która doprowadziłaby w tym pierwszym etapie do tego, że banki zechciałyby usiąść z przysłowiowym Kowalskim do stołu.
Bardzo dziękuję. Musimy niestety zakończyć tę część naszych rozmów na temat bardzo ważny, bardzo też aktualny i ciągle palący, ciągle nierozwiązany, tak możemy powiedzieć, czyli temat tak zwanych frankowiczów, ogólnie mówiąc, osób poszkodowanych przez banki w jakikolwiek sposób. Bardzo dziękujemy również Państwu za uwagę i oczywiście zapraszamy na 21.30 na antenę Radia Maryja. Będziemy ten temat kontynuować, myślę, że też szerzej z naszymi gośćmi w nieco zmienionym składzie, ale równie owocnie i merytorycznie. Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.